Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do odważnego świadectwa w obliczu laicyzacji zachęcił papież biskupów austriackich. Ojciec Andrzej Koprowski został dyrektorem programowym Radia Watykańskiego, a ojca Federico Lombardiego papież mianował dyrektorem generalnym naszej rozgłośni. To aktualności, o których będziemy mówić w sobotnim magazynie. Oczami więźniów spojrzymy też na odchodzenie Jana Pawła II do domu ojca. Okazją do tego będzie wydany przez nich tomik poezji Zza krat spłynęła łza. Przed mikrofonem Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 20 minut. Jak Kościół w Austrii ma stawiać czoło laicyzacji społeczeństwa i oddalaniu się wiernych od nauki Kościoła? Problem ten poruszył papież, spotykając się z biskupami tego kraju, którzy zakończyli wizytę ad limina apostolorum. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w poprzednich dniach na audiencji prywatnej.
Co możemy zrobić? Czy Bóg ma przygotowane w naszych czasach dla swojego Kościoła jakieś lekarstwo, by odważnie mógł stawić czoło wyzwaniom, które napotyka na swej drodze w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa? Niewątpliwie wymaga to od nas przede wszystkim wyraźnego, odważnego, pełnego entuzjazmu świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Żyje On dziś w swoim Kościele. Tylko w Nim może znaleźć szczęście dusza ludzka z natury nastawiona na Boga. Z drugiej strony musimy jako pasterze podjąć wiele mniejszych i większych inicjatyw misyjnych, by doprowadzić do zmiany tendencji.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dawanie świadectwa należy do najważniejszych obowiązków biskupów. Muszą oni całkiem jasno głosić Słowo Boże, również w tych punktach, których słucha się dziś niechętnie, które wywołują protesty czy wprost są wyśmiewane. Istnieją tematy z zakresu praw wiary, a zwłaszcza moralności, powiedział Benedykt XVI do austriackich biskupów, które w waszych diecezjach nie są dość obecne w katechezie i kaznodziejstwie. Czasem na przykład w duszpasterstwie młodzieżowym nie porusza się ich wcale albo podejmuje w sposób niezgodny jednoznacznie z nauką Kościoła. Niektórzy duszpasterze obawiają się zrazić ludzi jasnym stawianiem sprawy, ale jest to łudzące i nie przynosi owoców. Głoszenie Królestwa Bożego musi się łączyć z wymogiem nawrócenia. Pomocą w głoszeniu słowa jest katechizm Kościoła katolickiego i jego kompendium. Biskupi muszą zadbać, by korzystali z nich księża i katecheci, by zapoznawano się z nimi w parafiach, ruchach kościelnych i rodzinach.
Dawaniu świadectwa winny towarzyszyć inicjatywy misyjne. Wśród tych, które podjęto ostatnio na terenie Austrii, papież wymienił misje miejskie w Wiedniu i środkowoeuropejski katoliken TAK. Zwrócił uwagę na znaczenie osobistego przykładu i zachęty, gdy chodzi o udział w mszy niedzielnej czy przystępowanie do sakramentu pokuty. Wspomniał liczne dziś w Austrii oznaki pozytywne, takie jak ożywienie adoracji eucharystycznej czy modlitwy różańcowej. Podkreślił jednak, że wiele pozostało tam jeszcze do zrobienia.
Benedykt XVI dokonał zmian personalnych w dyrekcji Radia Watykańskiego. Nowym dyrektorem generalnym został ojciec Federico Lombardi, dotychczasowy dyrektor programowy. Stanowisko dyrektora programów powierzone zostało jego zastępcy, ojcu Andrzejowi Koprowskiemu. Równocześnie Benedykt XVI podziękował za wieloletnią i ofiarną posługę ojcu Pasquale Borgomeo, który przepracował w Radiu Watykańskim 35 lat, w tym 20 jako dyrektor generalny. Kończąc pracę w rozgłośni, podkreślił, że cały ten czas uważa za Bożą łaskę.
Po 35 latach oddaję się do dyspozycji Towarzystwa Jezusowego, do którego należę, w liturgiczne wspomnienie Jego wszystkich świętych i błogosławionych. Przygotowuję się po czasie przerwy na modlitwę i studium do nowych zadań, które zakon zechce mi powierzyć. Współbraciom, którzy będą kierować Radiem Watykańskim w ramach powierzonej im nowej odpowiedzialności, życzę owocnej i spokojnej pracy. Z głębokim wzruszeniem i wdzięcznością żegnam wielką rodzinę papieskiej rozgłośni, która we wszystkich tych latach mi towarzyszyła i wspierała mnie w niełatwej, choć doniosłej pracy. Myślę także o rozsianych po całym świecie słuchaczach. Oni tworzą cenne dziedzictwo Radia Watykańskiego. Od jutra będę jednym z nich.
Nowy dyrektor generalny Radia Watykańskiego, ojciec Federico Lombardi, ma 63 lata. Oprócz studiów filozofii i teologii we Włoszech i w Niemczech ukończył również matematykę na Uniwersytecie Turyńskim. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku przez 11 lat pracował w redakcji pisma La Civiltà Cattolica. Następne 6 lat kierował włoską prowincją jezuitów. Od 1991 roku był dyrektorem programowym papieskiej rozgłośni. Równocześnie od 2001 roku jest dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Swą dzisiejszą nominację uważa za kontynuację pracy rozpoczętej w Radiu Watykańskim 15 lat temu.
Jestem w pełni przekonany, że zostaje nam powierzone istotne zadanie służby Ojcu Świętemu i Kościołowi. Czynimy to poprzez informację napływającą na czas i wielokulturową. Różnymi drogami, przez różne technologie przekazu szerzej udostępnia papieskie słowo i przesłanie. Jak stwierdza nasz statut, poprzez to sprzyja jedności Centrum Katolicyzmu z różnymi krajami świata.
Nowy dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski, ma 65 lat. Do zakonu jezuitów wstąpił po studiach polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wyświęcony na kapłana w 1969 roku, przez 8 lat był duszpasterzem akademickim na Kulu. Następnie pełnił kilka funkcji kierowniczych w zakonie. 3 lata jako rektor Kolegium Warszawy oraz po 6 lat jako asystent generała jezuitów do spraw Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie przełożony prowincji wielkopolsko-mazowieckiej. W międzyczasie w latach 1989-97 kierował nowo powstałą redakcją programów katolickich Telewizji Polskiej. Od 2 lat był zastępcą dyrektora programowego papieskiej rozgłośni.
Ojca Andrzeja Koprowskiego poprosiliśmy o komentarz w związku z jego nominacją na dyrektora programowego Radia Watykańskiego.
W tej perspektywie zostałem skierowany przez przełożonych zakonnych do Radia Watykańskiego przed 2 laty. Przyznam, miałem nadzieję, że zmiany personalne w radiu zostaną dokonane nieco później. Przez 2 lata wchodziłem w mechanizmy bardzo złożonego organizmu, jakim jest Radio Międzynarodowe, nadające w ponad 40 językach. Radio Watykańskie, którego głównym zadaniem jest bycie pomostem między Ojcem Świętym i Stolicą Apostolską, a społeczeństwami i kościołami partykularnymi na wszystkich kontynentach. A więc radio, którego programy muszą uwzględniać zróżnicowane potrzeby poszczególnych kościołów lokalnych, różne rodzaje wrażliwości kulturalnej, społecznej, także eklezjalnej, a zarazem radio mające swoją tożsamość i specyfikę programową, Radio Watykańskie. Obejmuje funkcję w momencie niezwykłego przyspieszenia rozwoju nowych technologii, stopniowego przekształcania się Radia Watykańskiego w multimedialny przekaźnik Stolicy Apostolskiej. Dość wspomnieć o naszych stronach internetowych w kilkudziesięciu językach, w tym chińskim, głównych językach Hindi, w języku arabskim. Przed dziesiątkami lat Radio Watykańskie było jednym z współzałożycieli EBU, Europejskiej Unii Nadawców, skupiającej dziś wszystkie rozgłośnie publiczne Europy. Od kilku lat jesteśmy jednymi z współuczestników grupy roboczej czynnie zaangażowanej w rozwój technologii numerycznej Digital Radio Mondial, DRM, która za kilka lat bez wątpienia zawojuje świat mediów, dając jakość odbioru radia na falach krótkich i średnich taką, jak obecnie na falach ultrakrótkich. To tylko sygnał problemów organizacyjno-technologicznych, ale najważniejsza jest treść i język radiowy przekazu Radia Watykańskiego, by wiernie realizować misję, a zarazem dotrzeć do maksymalnej ilości odbiorców. Warto może wspomnieć, że jeszcze 15-20 lat temu Radio Watykańskie miało własnych słuchaczy. Teraz w zasadzie jest bardziej producentem programów dla innych rozgłośni, mającym swoją tożsamość, swoją specyfikę jako radio papieża, ale nadającym za pośrednictwem innych rozgłośni publicznych i prywatnych, katolickich i świeckich. W najbliższych dniach oczekujemy wizyty właściciela prywatnej rozgłośni z Kirgistanu, który przysłał mail prosząc o możliwość transmitowania naszych programów. Programy Radia Watykańskiego retransmituje dziś około 1000 rozgłośni radiowych na całym świecie. Dość wspomnieć ponad 200 rozgłośni radiowych w samej Brazylii. Bardzo dobrze pokryte jest całe terytorium Francji dzięki dwóm sieciom radiowym, które retransmitują nasze programy. W Polsce pierwszy program Polskiego Radia i jego rozgłośnie regionalne, a także rozgłośnie diecezjalne i Radio Maryja. Kilka dni temu z jednym z naszych informatyków śledziliśmy, kto podbiera nasze informacje zamieszczone na stronach internetowych Radia Watykańskiego. Zaskoczyła mnie wielość agencji informacyjnych, tytułów prasowych i to na całym świecie, włącznie z Chinami. Trzeba przyznać, że w zdecydowanej większości czynią to godnie, to znaczy podając Radio Watykańskie jako źródło danej informacji. Informacje naszych stron internetowych w języku arabskim i francuskim bierze także Al Arabiya. Radio Watykańskie jest finansowane przez Stolicę Apostolską. Jesteśmy dużym obciążeniem jej budżetu, ale jak zwykle instytucje kościelne, radio nie jest obficie finansowane od budżetówka. Stwarza to wiele trudności, ale ma i jedną zaletę. Mamy dziennikarzy i techników, informatyków naprawdę silnie motywowanych, przekonanych o sensowności tej pracy. Jak to się mówi, nie lecą do nas ci, którzy chcieliby się dorobić. To jest ogromny walor, ale i odpowiedzialność, by naprawdę dbać o klimat współpracy. Od początków istnienia, od 1931 roku, papież powierzył kierownictwo Radia Watykańskiego jezuitom. Ale też od samego początku pracują w nim nie tylko jezuici. Teraz jest nas niespełna 20. Pozostali to przede wszystkim ludzie świeccy. Wielu z nich związanych z różnymi ruchami katolickimi. Jest kilkanaście sióstr zakonnych, są także księża diecezjalni i zakonni. Daje to ogromne bogactwo osobowości, wrażliwości eklezjalnych, kulturowych. Skupiając osoby pochodzące z różnych kontynentów, wywodzące się z różnych kultur, różnych środowisk, Radio Watykańskie nie jest łatwym do koordynacji i zarządzania, ale jest ogromnym ludzkim bogactwem, charakterystycznym zresztą dla uniwersalizmu Kościoła.
Mówił dyrektor programowy Radia Watykańskiego ojciec Andrzej Koprowski. Śmierć Jana Pawła II poruszyła cały świat. Dzięki transmisjom telewizyjnym widzieliśmy, jak odchodzenie papieża i żałobę po nim przeżywali ludzie w najdalszych zakątkach świata. Także dla niektórych osadzonych w polskich zakładach karnych śmierć papieża była tak dużym przeżyciem, że postanowili swoje emocje przelać na papier. Owocem tej twórczości jest tomik wierszy polskich więźniów pod tytułem Zza krat spłynęła łza. Wiersze napisało ponad 80 więźniów z całej Polski. Skazani w ten sposób chcieli wyrazić swój żal po odejściu Ojca Świętego. Ich utwory są także hołdem dla papieża.
W zakładzie karnym przebywam dosyć długo. Nazywam się Janusz Zagór. Muzyką param się już od kilku lat albo kilkunastu i ja po prostu z tego miejsca wyłapuję każdą jedną okazję, żeby się gdzieś zaprezentować na zewnątrz, ponieważ piszę swoje utwory i występuję przy każdej możliwej okazji, dlatego też tego konkursu też nie mogłem pominąć. Ponadto jeszcze moja twórczość właściwie oscyluje koło bluesa, ale gram też na mszach w zakładzie karnym już od paru ładnych lat, więc to też nie jest mi temat obcy i bardzo chętnie przystąpiłem do tego, nawet napisałem do tego właśnie swoje utwory na tą okazję.
Jacek Matrejek, dyrektor zakładu karnego w Tarnowie Mościcach. Wydanie wierszy czy wydanie prozy to było pokłosie konkursu, który organizowaliśmy od kwietnia bieżącego roku. Ten fakt wydania tomika z twórczością więzienną był tylko dopełnieniem kropki nad i. Pomysł rzucił ksiądz Robert Biel, dyrektor wydawnictwa diecezjalnego Biblos. Chodziło o ukazanie, uzewnętrznienie po prostu swoich emocji skazanym, związanych właśnie ze śmiercią Ojca Świętego, z całym jego pontyfikatem, ponieważ możliwości wyrażenia swojego żalu, smutku za murami więziennymi są ograniczone. Wielokrotnie Ojciec Święty zwracał się w swoich naukach do więźniów, już przez parę miesięcy po wyborze w orędziu do ONZ-u zwracał uwagę na problem więźniów politycznych.
Dawid Zbierski, odbywam karę pozbawienia wolności w areszcie śledczym w Szczecinie. Czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby opisać te wszystkie wydarzenia i emocje, które towarzyszyły podczas wszystkich ciężkich dla mnie dni, nie tylko dla mnie, bo i dla innych kolegów. Ja opisałem to wszystko w dwóch pracach.
Ksiądz Paweł Wojtas, naczelny kapelan więziennictwa. To była reakcja wręcz dla nas nieprzewidywalna. Z jednej strony uczestniczyłem w pracach zespołów w ramach Centralnego Zarządu Służby Więziennej, gdzie analizowaliśmy sytuację, jak mogą więźniowie zachować się po śmierci papieża i w sensie pozytywnym, ale także w sensie negatywnym, no bo w strukturze więziennej trzeba być przygotowanym na wszystkie możliwości zachowywania się więźniów. I natomiast byliśmy niesamowicie mile zaskoczeni poważnym, pełnym odpowiedzialności przyjęciem przez więźniów tego smutnego dla nas wszystkich faktu. Proszę sobie wyobrazić, że więźniowie prosili, aby księża kapelani przychodzili do poszczególnych cel, odmawiali z nimi różaniec. Dla osób, które nie bywają w kryminałach, może nie rozumieją tej sytuacji, ale dla nas, pracowników tych instytucji, jest to rzecz o tyle trudna, że jeśli kapelan wchodzi do celi, tą celę trzeba zamknąć. Jest wtedy tam zamknięty z więźniami. Funkcjonariusz, który zamyka celę, czy kapelana w tejże celi, ma oprócz tego 100 innych cel do kontroli. Jak to wtedy kontrolować? Co zrobić? Czy odmówić więźniom modlitwy z nimi różańcowej w celi ze względu na bezpieczeństwo kapelana? Czy zgodzić się na modlitwę i w pewnym stopniu ryzykować? Co się stanie, gdyby na przykład zaszła tam jakaś przykra sytuacja? Jeżeli się pracuje w kryminale, te rzeczy trzeba brać pod uwagę. I z jednej strony braliśmy je pod uwagę, z drugiej strony chcieliśmy odpowiedzieć na to głębokie zapotrzebowanie duchowe osadzonych, którzy chcieli się modlić w intencji zmarłego papieża. I to było coś niesamowitego, coś pięknego. To samo msze święte. Więźniowie prosili o dodatkowe msze święte. Oczywiście, bardzo piękne. Chcieliśmy to zrobić, zrealizujmy to. Ale msza święta także funkcjonuje w strukturze organizacyjnej jednostki. Są spacery, kąpiele, wyżywienie. To wszystko pan musi zmieścić w czasie przewidzianym regulaminem. I teraz robimy dodatkowe msze święte. Jak to wszystko połączyć, żeby nie zakłócić całościowego porządku funkcjonowania jednostki? Z drugiej strony, żeby wypełnić to duchowe zapotrzebowanie. To były bardzo piękne, zarazem bardzo trudne, ale także i bardzo pouczające i powiedziałbym odpowiedzialne dla nas moment.
W tych dniach wszyscy byli skupieni na tym, co się dzieje. Panowała głęboka cisza i wszyscy zastanawiali się, czy te chwilowe kłopoty ze zdrowiem papieża, czy też już mam tutaj na żywo, będziemy widzieli, że za chwilę niestety Ojciec Święty odejdzie. W celach mówiło się tylko i wyłącznie o tej całej sytuacji. Niepokój jakby potęgowało to, że były sprzeczne informacje i właściwie zastanawialiśmy się, czy Ojciec Święty już nie żyje. I wszelkie rozmowy po prostu w tych dniach dotyczyły tylko i wyłącznie Ojca Świętego.
Każde takie dostrzeżenie tego, co robię, to jest właśnie impuls taki do tego, że warto po prostu coś robić i dla mnie jest to taka szansa właśnie na odmianę, będąc tu jeszcze w tym miejscu na po prostu ucieczkę jakby w świecie takim wyobraźni na razie, poza te mury, a myśląc tak perspektywicznie, to jest też szansą na to, żeby gdzieś zaistnieć poza murami, gdzieś coś robić właśnie w muzyce.
Tomiki tej poezji znajdą się w każdym więzieniu, w każdej bibliotece. I chyba łatwiej się odczytuje myśli kogoś, kto jest w podobnej sytuacji jak ten czytający. Czyli więźni łatwiej zrozumie więźnia, łatwiej odgadnie jego myśli, emocje, uczucia.
No, Ojciec Święty na pewno był dla mnie tym, dzięki któremu ja zrozumiałem, jak wyjść z tych problemów, w które wszedłem. Udało się. Przestępstwo, które popełniłem w 1993 roku. Co prawda odbywam teraz karę za to przestępstwo, ale po pierwsze zrozumiałem, że przyczyną moich zachowań patologicznych był alkohol. Po drugie, oparcia właśnie szukałem w Kościele i dzięki wielu słowom Ojca Świętego udało mi się wyjść z ogromnych problemów, jakie miałem ze sobą w wieku młodzieńczym. Obecnie mam 30 lat, od 8 lat nie piję alkoholu i wydaje mi się, że Ojciec Święty był takim wyznacznikiem dla mnie drogi i dzięki Jego słowom potrafiłem poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami.
Myślę, że to był autorytet dla wszystkich, bez względu na wiarę i kolor skóry, no a dla nas tym bardziej, więc ja dla mnie też oczywiście jakiś wpływ tych jego słów, nauk na pewno miało na mnie wpływ.
Reportażem Krzysztofa Drwala kończymy nasz sobotni magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.